skąd czerpiesz informacje, czy skąd czerpałeś informacje przy Kosie? Jak uchwycić ducha tego filmu w muzyce?
Szczerze mówiąc, z banknotu 500 zł. Oczywiście w starym nominale.
Uwielbiam cię.
Tak znałem twarz Kościuszki, fajną. I pod drugiej strony był taki dziwny napis. Żywioł i bronią.
I to ci podpowiedziało muzyka?
Tak, oczywiście.
Z największą przyjemnością przedstawiam gościa tego odcinka podcastu o muzyce filmowej Score and the City, którym jest Mikołaj Trzaska, świeżo upieczony laureat Grand Prix Comeda za muzykę do filmu Kos. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I gratuluję.
Dziękuję bardzo serdecznie.
To
dziękujemy.
Co?
Właściwie dziękujemy.
Dziękujemy.
Mhm, tak, dziękujemy bardzo, bo...
A w czyim imieniu mówisz dziękujemy?
Oj, wielu ludzi. Przede wszystkim Pawła Maślone, który zaprosił mnie do projektu. Wszystkim muzykom, którzy ze mną pracowali, takim najbliższym, czyli Olowi Walickiemu, z którym pracuję od dziecka tak naprawdę, Jackowi Prościńskiemu, który to jest taki jakby rdzeń. Zaprosiliśmy też wielu innych muzyków, zaprosiłem do projektu, ale to są tacy muzycy, którzy pracowali ze mną najdłużej i byli ze mną najbliżej i jakby stanowili taki core, taki jakby kręgosłup tego całego konceptu, który był związany z pracą nad filmem. Dziękuję operatorom, dziękuję Jackowi Sobocińskiemu, dziękuję aktorom, dziękuję scenografii, dziękuję Dorocie Rockplo, dziękuję dźwiękowcom. Zaraz powiem dlaczego, ponieważ...
Bo film to praca zbiorowa.
Nie, bo film to jest partytura. Oczywiście, że tak. To jest praca zbiorowa i cały czas o tym będę mówił, ale film obraz to jest i scenografia, i scenariusz, to jest partytura. Dobra, to czyta się tą partyturę jak po prostu nuty. Oczywiście, że to jest bardzo proste porównanie i trochę prostackie, ale absolutnie jest to zgodne z prawdą. Po prostu to będzie ohydne, co powiem. I proszę mnie wybaczyć za taką frywolność i dezynwolturę. Po prostu muzyka sama. Muzyka jest słyszalna po prostu w takiej sytuacji. Tak, naprawdę. Słuchać, ona powstaje bardzo szybko i no bo tak jest.
Jeszcze o odrobinę wspomnień o Kosie cię poproszę. Przede wszystkim o współpracę z Pawłem, bo to jest duża tajemnica, jak reżyser rozmawia z kompozytorem i odwrotnie.
No właśnie, podobno mówi się o tym, że w ogóle ten świat kompozytorów jest bardzo zamknięty i owiony.
Nic nie mówicie.
Nic nie mówimy, ja mówię bardzo dużo i nawet często za dużo. Natomiast faktycznie ta sfera wymiany takiej... W przypadku muzyki prawdopodobnie jest jeszcze nic mniejsza niż w przypadku gry aktorskiej, ponieważ nikt nic o tym tak naprawdę nie wie. Podejrzewam, że kompozytorzy najmniej, a reżyserzy niewiele. I to jest trochę rozmowa o tym, jak... To jest przede wszystkim rozmowa o smakach. To jest rozmowa o aromatach, więc trudno bardzo jest często opisać, czego się chce, szczególnie, że każda scena rządzi się własnym życiem i każda scena potrzebuje kontekstu. I to jest zawsze i bez przerwy. Nawet jak już się ma duże doświadczenie, jest to troszeczkę na zasadzie prób i błędów. Trochę wiemy, nawet wiemy bardzo dużo, po czym się okazuje, że w praniu każda koszula pierze się inaczej.
Lubię te twoje metafory
tak,
bardzo.
Każdy ziemniak ze względu na rodzaj wody gotuje się inaczej. I to będzie bardzo różna... Będzie bardzo różna rzecz. To jest oparte na takich bardzo lekkich napięciach cięci w łuku, czy też, nie wiem, czy też jakichś pończoch, czy... Jest to różne materie, choć wydaje się, że dźwięk jest oczywisty i pochodzi zazwyczaj z jakiegoś określonego instrumentu. To wszystko jest nieprawda. Ja lubię tę niespodziewaność. Lubię w tej pracy zaskakiwalność. To jest coś, co mnie bardzo jakoś... Mnie zaskoczenie bardzo interesuje. Lubię ryzyko w tej pracy. też trochę sobie mogę na to pozwolić, bo jak mówiłem wcześniej, przychodzę po wszystkim. To znaczy, kiedy aktorzy już się wymoczyli w wodzie, już się wystali na mrozie, już się przegrzali w upale, kiedy operatorzy już są od rana na nogach, od świtu albo... I kiedy cała... Ja przychodzę po prostu na wygodnie w czystych kapciach i w czystej koszuli, no, pod warunkiem, że nie pracuję bez przerwy tam 48 godzin i już nie śmierdzę, ale jest coś takiego jak smród tworzenia i smród miłości. Ale rzeczywiście jakby wchodzę w ten trud zupełnie z innej pozycji, z pozycji samych zmysłów.
Skąd czerpiesz informacje, czy skąd czerpałeś informacje przy Kosie? Jak uchwycić ducha tego filmu w muzyce?
Szczerze mówiąc, z banknotu 500 zł. Oczywiście w starym nominale.
Uwielbiam cię.
Tak znałem twarz Kościuszki, fajną. I pod drugiej strony był taki dziwny napis. Żywią i bronią.
I to ci podpowiedziało muzyka?
Tak, oczywiście. Prawda? Prawda, mam mówić szczerze? Szczerze.
No tak.
Jestem bardzo powierzchowny. Wierzę w to, że jak wiem za dużo, to jest niedobrze. Są tacy artyści, którzy robią bardzo poważny research i kwerendę, czyli słuchają muzyki, jaka była w tamtych czasach. Uczą się harmonii z tamtych czasów, szukają instrumentarium, które tam było na terenie tego miejsca, w którym się jakby to wszystko odbywało, akcja filmu i tam naprawdę ten... Ja tego nie robię. Oczywiście to jest kłamstwo, ja to robię za każdym razem, ale nie za tym. Znaczy, to był wyjątek, kiedy naprawdę nie było na to ani miejsca, ale ani nie było we mnie chęci. Natomiast zajrzałem gdzieś indziej. Zajrzałem takie miejsce, które mi się w dzieciństwie młodzieżowym kojarzy z filmem historycznym. I ja się wychowałem na takich cudownych serialach jak Janosik, jak Pan Wołodyjowski, jak Potop w wersji serialowej, jak Czarne Chmury. I to był taki czas, zresztą to przede wszystkim muzycznie był Dudek Matuszkiewicz. To był taki czas, kiedy robiono takie postaci historyczne, ale ala historyczne. Znaczy, żadna z tych postaci nie była prawdziwa, ale to były jakieś...
Ale kochaliśmy
i to byli tacy herołowie z naszych czasów i często postacie w ogóle sympatyczne bardzo, z poczuciem humoru, z Wąsikiem, albo właśnie Jędrusie, albo jakieś tam i Janosiki. I ta muzyka też była pełna jakiegoś takiego poloru, który się wywodzi gdzieś z jakiejś polskiej nuty, ale też z tą kapitalną jazzową tajemnicą, którą Duduś Matuszkiewicz potrafił znakomicie w ogóle świetnie żonglować. Kapitalnie potrafił znaleźć z tego kontekstu. Wyjątkowe było i wydaje mi się, że trzeba było tutaj szukać tego fenomenu i od niego się odbijać. Ja nie ukrywam, że jakby najbliżej mi jest do komedy. Rzeczywiście stąd ten festiwal jest mi niesłychanie bliski, bo ja jestem muzykiem scenicznym. Dla mnie pisanie muzyki to jest posługiwanie się narzędziem. Ja jestem muzykiem scenicznym, jestem pracownikiem muzycznym na dobrą sprawę. I zawsze zaczynam sam od własnego instrumentu. I od tego zaczyna się moje komponowanie. Nie dzielę się z tym tak, że wiem od razu, jak napisać pianiście czy tam. Absolutnie nie tak. Po prostu muszę samemu to usłyszeć, jak mi to spod ręki wychodzi. I pomyślałem sobie, że fajnie będzie, jak usłyszę, że ten kos tak naprawdę, przepraszam, że tak biegnę, że ten kos trochę w sensie jest takim Janosikiem, ale takim, który by nie wyszło, nie? Że po prostu jest takim Wołodyjowskim, który tam najchętniej lubi cudze żony, nie? Że właściwie jest tym realistą, który mówi: nie, no tak to nie będzie, jak chłopy i panny mają walczyć razem o jedną wolność, to z tego po prostu fakt, nic nie przejdzie, to nie może działać, nie? I ten jego sarkazm, to jego takie bohaterstwo, które jest właśnie, on jest takim antybohaterem, a z drugiej strony, no jest uroczy, jest ujmujący po prostu. Braciak tam jest do zakochania i do zjedzenia zresztą w tym filmie. Pomyślałem sobie, że jaki tam cholera Tarantino, w ogóle Tarantinowi daleko do tego kina, w ogóle takiej intymności, takiego uwodzenia głębokiego. To nie jest żaden western, to jest Tarantino, jakby powstawał naprawdę Janosik Tarantino jeszcze na świecie nie było, powiedzmy sobie szczerze. I to w ogóle jest takie słabe. Ja mam taką złość na tych krytyków. Ktoś raz powiedział o Maślonie, że z Tarantinem i już po prostu Maślona ma przesrane. Właściwie nie wiem, czy ma przesrane. Ma przesrane ten, kto to wymyślił. Ale tak się nie robi, bo właśnie na tym polega jakby taka niemoc, że trzeba koniecznie czegoś porównać, zamiast poszukać jakiegoś własnego wewnętrznego odezwu, który gdzieś się odbywa. Ale teraz
wiesz, dlaczego tak jest? Dlatego, że ludzie mają coraz mniejszą wiedzę i nadrabiają to odniesieniami, które czymś, co znają, bo w ten sposób mogą się porozumiewać ze sobą.
Tak, ale prawdopodobnie też może być tak, że mają coraz za dużą wiedzę właśnie.
Albo też tak, tak.
Że ta wiedza zaczyna być takim...
Ale powierzchowna to jest wiedza, wiesz, duża, ale powierzchowna.
Albo też jest taka, która się nie da w tej małej dyni pomieścić, bo podejrzewam, że zaczynam być ofiarami takiego, no bo ja, no jest, generalnie nie narzekam na to, że nie mam wiedzy. Mam tej wiedzy, ale rzeczywiście widzę, że wykorzystywanie jej, jak nie odnosi się do emocji, nie odnosi się do jakiegoś stanu przeżywania, tylko dla wykorzystywania wiedzy, to jest raczej tak, jakbyś sobie nakupił Merola, Mercedesa, nie wiem, bardzo dużo różnej biżuterii i wtedy to, po co ci taka wiedza, która właściwie służy do popisu, jeżeli nie można jej użyć w takim codziennym jakby... Okej, po prostu nie można jej użyć w codziennym bytowaniu. No, to nie jest to potrzebne, więc trochę ta moja arogancja wynika z tego, że wiedzy za dużo, natomiast fajnie jest, jak się właśnie połączy ją z jakimś sentymentem. Okej, jestem świetny, wymyśliłem to po prostu. Nie ja to wymyśliłem, ale...
Ale to ja zrobię jedno odniesienie, może ci się spodoba, może nie, bo jak proszę. Słucham Janosika, to dla mnie to jest... To Duduś bardzo mocno chwytał właśnie taką atmosferę, którą też Morricone się udało uchwycić przy spaghetti westernach. Czyli to jest muzyka blisko ziemi. Ona jest zakurzona, ona jest taka realna. Ona jest taka naprawdę jakby murgrabia spadał z konia. I jeszcze ma ten swingowy sznyt też, więc to wyróżnia Dudusia po prostu i nie ma takiego drugiego na świecie. Więc to, że mówisz o Janosiku, szalenie mi się podoba, nawet jeśli ktoś tam jeszcze powie o Tarantino.
Znaczy, Duduś Matuszkiewicz rzeczywiście, mówiąc o nim najlepsze rzeczy, jest znakomitym kopistą. Rzeczywiście ja tam słyszę mnóstwo muzyki u Dudusia Matuszkiewicza. Natomiast jego bezwstyd jest tak cudowny i tak trafiony i z takim wyczuciem, naprawdę. Jego bezczelność po prostu nie znała granic i znalazł znalezienie, wpasowanie się w kontekst jest sztuką robienia muzyki filmowej. Ewidentnie o to tu chodzi, że bierzesz coś, bierzesz papierek z ziemi i wiesz, gdzie go wsadzić, w jakie miejsce. I tak naprawdę to, tak między nami seria, to tylko o to chodzi.
Chciałam cię zapytać o możliwości, jakie dają ci twoje instrumenty, klarnet i saksofon, które są filmowo instrumentami, mimo iż szeroko obecnymi, to jednak wciąż oryginalnymi, no i nie są fortepianem.
Wiesz, no rzeczywiście czasami robię tak, że używam swoich instrumentów, to znaczy właściwie używam siebie, bo jak już mam ten saksofon czy klarnet, to próbuję zagrać chociaż fragment, chociaż jakiś mały moment od siebie, tak żebym mógł zaistnieć, bo wiesz, bo ja myślę, że trochę jest tak ze mną, że jestem mniej kompozytorem, a bardziej aktorem, że trochę jest tak, że i to aktorem charakterystycznym. To znaczy jest tak, że no ja nie zagram wysokiego blondyna, czy tam wysokiego bruneta, bo jestem tam niskim blondynem. I myślę, że jak ludzie biorą mnie do roboty, to trochę jest tak, że oni już wiedzą, że ja im dam to, co kim jestem, a nie to, co tam oni by dokładnie chcieli, żebym im tam zrobił. I ja na tym saksofonie potrafię im to zrobić... To, co uważam, że jest i co słyszę.
Nierzadko używając go wbrew, że tak powiem, trendom.
Znaczy, staram się, żeby on jak już tak brzmiał, to żeby brzmiał bardzo tak, żeby nie można było rozpoznać, czy to jest instrument, saksofon. I w ogóle to rzeczywiście lubię. Oczywiście, że tam wiadomo, że jak jest film o Wołyniu, to nie będę grał muzyki jazzowej. Tylko dmuchnę ten saksofon jakoś tak inaczej, żeby nie można było się zorientować. Żeby raczej to było obcięcie głowy niż właśnie jakiś taki miły tam jazzowy, bluesowy, bluesowa Blue Note czy coś takiego. Tak, głowę ciąć, to saksofon się do tego świetnie nadaje.
Co ty powiesz? Taki romantyczny instrument.
No nie, właśnie umówmy się, że chyba od tego jest technika. Przepraszam za moją zarozumiałość, ale na tym się akurat znam. Może nie za dobrze się znam na skali C-dur i tam trochę nie stroję, ale potrafię wydać taki dźwięk, że obciętej głowy. I to jest coś, co próbuję wydobyć z różnych instrumentów. Że może właśnie nie musimy koniecznie, że umieć grać to wcale nie musi koniecznie znaczyć, że umiem zagrać włosko tak na płytę w każdym tempie z dwojeniami i w szesnastkach o 32, tylko właśnie, że mogę zrobić coś takiego, co zupełnie, do czego wydawałem się państwu, mi również, że saksofon kompletnie się nie nadaje. Że coś, czego nie wolno może trzeba zrobić saksofonem. Że na przykład talerzem albo jakimś innym instrumentem zrobić coś, czego nie wolno. I to mnie trochę tak frapuje. No, lubię przekraczać trochę
granice. Większość widzów bardzo chciałaby cię zapytać pewnie o Smarzowskiego, z którym wieloletnia współpraca cię łączy, a ty mówisz, rozmawiamy coraz mniej. Tu nowy film na horyzoncie, a wy coraz mniej gadacie.
No bo po co tyle gadać? No ludzie się, jak się ludzie znają, to już sobie powiedzieli prawie wszystko. I to, co jest tutaj ważną historią, to jest to, żeby pokazać sobie coś, a nie sobie ciągle mówić, no bo do cholery jasne, co ci będę to świat tłumaczył, jak wygląda. Przecież ty wiesz i ja wiem, ale za to mogę ci pokazać takie miejsce, w którym nie byłeś. I co ty na to?
I on ci to pokazuje.
Tak, wciąż. Wojtek mi to pokazuje i cały czas mówi, widziałeś to? I co ty na to? I ja baranieję. Lubię moje baranienie, bo to znaczy, że on mi trochę... No to jest taki rodzaj pojedynku. No pan Wołodyjowski po prostu wytrąca miecz Kmicicowi, czy Babinczowi, kim on wtedy był. No, czy tam szable z ręki. On tam nawet mu krew z oka, czy tam z czoła leci. No i co tam, co zrobić? Ja lubię to... Lubię ten moment, kiedy ja nie wiem po prostu. I potem zaraz się jakoś tak szybko muszę pozbierać muszę przejść dużo różnych porażek, albo czasami w ogóle, nie wiadomo, po prostu nie wiem.
A ta praca będzie trwała do końca świata?
Nie mam pojęcia. Na razie Wojtek mi nie odmawia. Znaczy ja za każdym razem myślę, że to będzie ostatni raz, że to już nasz ostatni taniec. I tak myślę, jakby no, taka mi się piosenka przypomina... Zatańcz ze mną jeszcze raz, to Edyta śpiewa Bartosiewicz. Gdy ciebie nie będzie. Tak. I myślę sobie, że taki moment być może nastąpi, bo tak jest.
W życiu po prostu.
W życiu. Że Wojtek ze mnie zrobił kompozytora filmowego. Naprawdę zrobił. To nie miało tak być, bo przecież ja nie jestem tak naprawdę. Jak mówię, jestem pracownikiem muzycznym, robię na scenie i film jest dla mnie przygodą, która nagle się okazała częścią, bardzo poważną częścią mojego życia. Smarzo jest ewidentnie za to odpowiedzialny i trochę całego za to w tyłek, bo to jest rzeczywiście dla mnie cudowna historia z ludźmi, przede wszystkim z relacjami i z pracą i z wynikiem, bo mam szczęście do tej pracy i myślę sobie, że no, idziemy dalej, zobaczymy jak to będzie. A dzięki temu, że Wojtek idzie dalej, ja idę dalej i gdzieś się tam łapiemy po drodze. Czasami z dwóch różnych światów się musimy wyciągnąć z różnych piekieł, w których jesteśmy. Mhm.
Tak. W takim Ostrowie Wielkopolskim przyjeżdżasz, Komeda, jego duch, miasto, w którym on się zakochał w jazzie i postanowił tym jazzmenem zostać. Myślisz o nim tutaj?
Może tu najmniej. Ja myślę, że Komeda mówił też częściej, że jazz zakochał się w nim. Że trochę to jest tak jak w tej żydowskiej historii. Nieważne jak ty kochasz Boga, tylko ważne na ile Bóg kocha ciebie. I to jest, bo to jest taka postać, zresztą ja jestem wielbicielem tej książki Magdy Grzybułkowskiej. To jest taka postać, która po prostu chce być kochana. I chce być kochana i to jest taki ktoś, kto po prostu jest kochany za to, że jest w jakimś takim wewnętrznym świecie, świecie wykluczenia. Gdzieś zawsze jest taką postacią, z którego się bardzo dużo profesjonalnych muzyków śmiało, ponieważ no, nie był zawodowcem, nie był profesjonalistą, miał wielką trudność i gdzieś ta trudność jego jest mi bliska i ta trudność powoduje ten rodzaj takiego disability, ograniczenia takiego, że to prawdopodobnie gdyby Komeda zagrał dzisiaj w Warszawie na dżemie, jakimś takim jazzowym, to został po 15 minutach wyrzucony ze sceny. Jestem pewien, żeby tak było. Dlatego, że Komeda jest dzieckiem, który absolutnie nadaje się do wylania z kąpielą. I w jakimś cudem on ocalał przez to, że był kochany, po prostu przez Polańskiego, że Polański usłyszał jego wrażliwość. I to jest cały czas historia o tym zobaczeniu. I sztuka polega na tym, że my zaczynamy widzieć rzeczy, które nie są wymagane, żeby je zobaczyć, tylko widzi się je, bo one są mimochodem. I to jest coś takiego, że idziesz z kimś i nagle ktoś ci pokazuje fragment rzeczywistości, który ty pomijasz, bo wydaje ci się nieistotne, jak ktoś mówi, patrz, widzisz to? I odwracasz głowę i myślisz sobie, wow, dlaczego tego nie zobaczyłem, tej historii w tym momencie? Dlaczego nie zobaczyłem tych dwóch ludzi, których minęłem przed chwileczką, a oni się patrzyli na siebie w taki jakiś określony sposób i to na pewno było miłość, albo nienawiść, cokolwiek. Dlaczego nie przeczytałem historii, która mnie minęła? I myślę, że to z komendą trochę takie, że po prostu został zobaczony i to jest, i geniusz tego wymaga, bo geniusz to jest historia nieoczywista za każdym razem. Jeżeli mówimy o kinie, które kochamy, to nie jest kino oczywiste, to nie jest kino, to nie są blockbustery, to nie są historie, które nam opowiada ktoś, wyjaśniając nam od początku, o czym to jest. Tego nie potrzebujemy. My chcemy zobaczyć tajemnicę, do której ktoś pozwala nam wejść i w której ktoś pozwala nam żyć, być sobą, widzieć przestrzeń i pozwala nam myśleć i pozwala przede wszystkim być sobą. Że takie dobre kino, czy dobra literatura po prostu pozwala nam zobaczyć siebie w części przede wszystkim.
A ty masz jeszcze wiele do pokazania jako kompozytor muzyki filmowej. Dobrze ci jest w ogóle w tym świecie muzyki filmowej? Wiem, że są małe tęsknoty też gatunkowe.
To znaczy są, to ja nie. Ja źle się czuję w ogóle w takich określonych sytuacjach. Jak tak się przychodzą kompozytorzy filmowi, to trochę się nie czuję z nimi jak u siebie w domu, ale to w ogóle jest taki kłopot, że ja mam dużo kłopot, żeby się czuć u siebie w domu z kimś. Taki mam po prostu rodzaj takiego syndromu, no takiego czegoś. I tak naprawdę potrzebuję takiej osoby, która mnie widzi. Dowiedziałem się ostatnio, że Einstein miał taką osobę, przy której był w stanie myśleć tylko. Że to była osoba, która go tak synchronizowała po prostu, gdzie te jego neurony, no, że jest ktoś, że jest taka elektryczność. Że na tym chyba polega praca z reżyserem, że widzisz, że jest elektryczność, że widzisz, że będzie to połączenie neuronowe, to takie, co się dzieje czasem między dziećmi w piaskownicy, między młodymi kochankami, albo między jakąś taką żywą historią, że jak widzisz, to będzie, to wcale nie musi być ta intelektualna część, a może ta intelektualna przychodzi później, ale musisz czuć, że jest ta elektryczność, albo chemia, tam, no bo to jest chemia. To jest, no, w tej chemii jest to piękne.
To jak z miłością.
Tak, ale Einstein naprawdę miał osobę, którego tak synchronizowała, już zapomniałem, jak się nazywał ten, przy której on był zdolny myśleć. Jak się pojawił ktoś, kto go zaburzał na przykład w jego polu, to nie mógł dodać do dwóch. Nie
no, potrzebujemy ludzi. Jeszcze cię dopytam o te twoje tęsknoty filmowe, bo wiem, że jest coś, na co czekasz bardzo.
Tak, no i właśnie tutaj była premiera jakiegoś takiego filmu. Znaczy wiem, jakiego filmu. Tomka Lacha i Tomka...
Tak.
I oczywiście to był film o Zagładzie. To były takie listy dokumentalne z getta warszawskiego, zresztą świetnie napisane przez Tomka Lacha kapitalnie. W ogóle aż... I zwykle jest tak, że jestem uznany też za takiego kompozytora, który się nadaje do horroru i zagłady. Miły ze mnie gość raczej. I to jest takie częste pytanie, Mikołaj, jak ty, że ty jesteś takim miłym człowiekiem, który jest taki dobry w kontakcie.
Sympatyczny, tutaj odcina głowę po prostu saksofonem.
A zajmujesz się kinami, odcinaniem głowy i tak naprawdę... Tak, rzeczywiście. Nawet ostatnio dostałem telefon znanego reżysera teatralnego, który powiedział, Mikołaj, dzwonię do ciebie, bo mam pamiętniki Anny Frank, wiesz, a ty przecież jesteś specjalistą od Zagłady. I pomyślałem sobie, dosyć, no rzeczywiście to jest tak. A potem się dziwię, że spędzam godzinę u terapeutów po prostu, bo albo zrobię muzykę do Wołynia, albo do Wesela 2, a potem po prostu muszę siedzieć, leżeć na kozetce godzinami, albo ktoś mnie musi przytulać, zdrapywać ze ściany nożem po prostu jak dżem. I pomyślałem sobie, tak, już mi raz Kinga po prostu na spacerze nad
zalewem. Kinga Dębska.
Kinga Dębska na spacerze nad zalewem w Dąbiu, w Szczecinie Dąbiu. Kinga Dębska obiecała, że bierze do komedii romantycznej. Ja po prostu, Kinga, błagam cię, zrób to wreszcie. Ona nawet mi obiecała, ja cię zabiorę Smarzowskiemu. Więc zabierz mnie, po prostu weź mnie gdzieś, Kinga. Po prostu już mam dosyć tego. Mam dosyć tych dziadów, którzy po prostu po 40 są tacy smutni i chcą ciągle po prostu rozdrapywać rany. Ja po prostu mam dosyć. Naprawdę chcę do jakiegoś takiego wesołego miejsca. I tak, bo trochę zażartowałem, przypomniała mi się po prostu moja koleżanka, znakomita choreografka, która prosiła mnie, żebym napisał jej muzykę właśnie taką wesołą. I ja jej wysłałem i byłem przekonany, że to było wesołe. I ona napisała tak właśnie, jak jej to wysłałem. wy, faceci po 40, jesteście tacy, kurwa, smutni.
Słuchaj, to życzę ci tej komedii romantycznej. Kinga, dzwoń do Mikołaja, proszę, niech to się ziści. Bardzo ci dziękujemy tutaj znowu w liczbie mnogiej. Na koniec my widzowie za kosa, w którym jest mądra muzyka o czymś. Dziękujemy.
Dziękujemy. Do usłyszenia, pa, pa.